Akt piąty. Scena pierwsza. Cmentarz. Dwóch grabarzy z rydlami i tak dalej wchodzą na scenę. Pierwszy grabarz.
Godzisz się po chrześcijańsku grzebać kogoś, co samowolnie szuka zbawienia?
Drugi grabarz.
Co się tam o to pytasz? Bierz się lepiej żywo do kopania. Fizyk był przy niej i zakwalifikował ją do chrześcijańskiego pogrzebu.
Jak to być może? Nie utopiła się przecie bez przyczynienia się własnego.
Powiadam ci, że tak zeznano.
Musiało być przyczynienie się, a to punkt właśnie stanowi. Kiedy się topię, w takim razie popełniam czyn. A czyn się popełnia trojako, działając, wykonywając i uskuteczniając. Tak więc widzisz, że się ona utopiła z umysłu.
Ależ pozwól...
Gadaj zdrów. Tu płynie woda, dajmy na to, a tu stoi człowiek, dajmy na to. Jeżeli człowiek pójdzie do wody i utopi się, rad nie rad, to już ci nie zaprzeczy temu, że poszedł. Ale jeżeli woda przyjdzie do niego i zatopi go, to co innego. Wtedy nie można powiedzieć, że on się utopił. Wierzaj mi, kumie, że kto sam nie jest winien swojej śmierci, ten sam sobie życia nie skraca.
Czy prawo tak mówi?
Ma się rozumieć prawo. Fizyczne.
Chcesz wiedzieć prawdę? Gdyby to nie była dygnitarska córka, nie byłaby po chrześcijańsku chowana.
Trafiłeś w sedno. Czy to sprawiedliwie, że panowie dygnitarze większą na tym świecie mają zachętę do topienia się i wieszania niż ich współbracia w Chrystusie? Podaj mi rydel. Nie ma dawniejszych dygnitarzy niż ogrodnicy, górnicy i grabarze, bo oni idą w prostej linii od ojca Adama.
Czy Adam był dygnitarzem?
A jakże? On pierwszy przecie krzyż nosił.
Ejże, ejże, nie nosił żadnego.
Czyś waść poganin? Tak, że pismo rozumiesz? Pismo powiada, że Adam ziemię kopał. Kopiąc, musiał ci się schylać. A jakże by się mógł schylić, nie mając krzyża? Zadam ci jeszcze jedno pytanie, a jeżeli mi sprytnie nie odpowiesz, to cię nazwę...
No!
Co to za rzemieślnik, co trwalej buduje niż murarz cieśla i majster okrętowy?
Szubienicznik. Bo jego budowla przetrzyma 1000 lokatorów.
Podoba mi się twój dowcip. W istocie szubienica wyświadcza przysługi, ale komu? Oto tym, co się źle zasługują. A ponieważ ty się źle zasługujesz Bogu, twierdząc, że szubienica jest trwalsza niż kościół, powinna ci więc szubienica wyświadczyć swoją przysługę. Ale wróćmy do rzeczy.
Któż buduje trwalej niż murarz, cieśla i majster okrętowy?
O, to właśnie idzie.
Zaraz ci powiem.
Słucham.
Do licha, nie mogę jakoś.
Hamlet i Horacy ukazują się w pewnej odległości. Pierwszy grabarz.
Nie łam sobie już nad tym mózgownicy. Osła batem nie popędzisz. A kiedy cię kto o to jeszcze raz zapyta, to mu powiedz: grabarz. Domy jego roboty przetrwają do dnia sądu. Idź do szynku i przynieś mi 0,25 gorzałki.
Drugi grabarz wychodzi. Pierwszy grabarz kopie i śpiewa.
Za młodu, o, gdyby ten wiek mógł powrócić, miłostki mym były żywiołem, pokochać, odkochać, uścisnąć, porzucić, to u mnie zwyczajnym szło kołem.
Hamlet. Czy ten człowiek nie zna natury swego rzemiosła? Śpiewa przy kopaniu grobu.
Horacy.
Przyzwyczajenie wyrobiło w nim ten rodzaj swobody.
Tak to bywa we wszystkim. Im mniej się do czego rękę przykłada, tym delikatniejsze jej czucie.
Pierwszy grabarz śpiewa.
Lecz starość, nie radość, napadłszy z nienacka, zwaliła mnie swoim obuchem. Znikł kurasz i rezon, i mina junacka, ni śladu, żem kiedyś był zuchem.
Wyrzuca czaszkę.
Ta czaszka miała także język i mogła śpiewać. Patrz, jak nią poniewiera ten hultaj. Pomiata nią, jak gdyby była szczęką Kaina, pierwszego mordercy. Może to czaszka jakiego dyplomaty, co to chciał podejść Pana Boga, a teraz ją podszedł ten osioł. No nie?
Horacy.
Być może.
Albo jakiego dworaka, który mógł mówić: dzień dobry, jaśnie wielmożny panie, jakże zdrowie waszej ekscelencji, a albo jakiego zausznika, który chwalił konia swego mecenasa, aby go od niego wyłudzić. Jak myślisz?
Mogłoby to być, mości książę.
A, taka to kolej rzeczy. A teraz, gdy stracił szczękę, musi służyć pani Gliście i cierpieć szturhańce za krystiańskiej łopaty. Co za radykalna przemiana. Szkoda, że jej nie możemy oglądać. Czyliż utrzymanie tych kości na to tylko tyle kosztowało, aby z czasem grano w nie jak w kręgle? Ból czuję w moich na tę myśl.
Pierwszy grabarz śpiewa.
Łoże w ziemi i wór zgrzebny na pokrycie kości. Oto cały sprzęt potrzebny dla tutejszych gości.
Wyrzuca czaszkę.
A, masz i drugą. Nie jest, że to czasem czerep adwokata? Gdzież się podziały jego kruczki, wykręty, jego ewentualności, jego kazualności i matactwa? Jak może znieść, aby go ten grubianin bił w ciemię swoją plugawą motyką i nie wystąpić przeciw niemu z akcją o czynną obelgę? A może też to był swojego czasu jaki wielki posesjonat, który skupował dobra drogą licytacji, subhastacji, komplanacji, transakcji i cesji? Na toż mu się zdała czysta masa nieruchomości, aby sam, stawszy się nieruchomością, obróci się w masę błota. Nie zdołaliż ci, co mu pisali ewicje, ewinkować mu większej przestrzeni, tylko taką, jaką wzdłuż i wszerz pokryje para fascykułów. Kontrakty kupna jego majątków zaledwie by się w takim obrębie zmieściły, a samże ich dziedzic nie ma mieć więcej miejsca? He?
Ani o włos więcej, mości książę.
Nie jestże pergamin ze skór baranich.
Nie inaczej. I z cielęcych także.
Barany i cielęta z tych, co w nim bezpieczeństwa szukają. Muszę pomówić z tym człowiekiem. Czyj to grób, przyjacielu?
Pierwszy grabarz.
Mój!
Śpiewa.
O, to cały sprzęt potrzebny dla tutejszych gości.
Twój, nie przeczę, bo w nim siedzisz.
Was, pan, w nim nie siedzisz. To też on nie was, pana. Co do mnie, nie siedzę w nim, a jednak jest moim.
Twoim więc jest, bo w nim stoisz.
Nie stoję w nim. Stoję tam, pod kościołem.
Cóż to za jegomość ma leżeć w tym grobie?
Żaden jegomość.
A więc kobieta.
Kobieta też nie.
Więc któż tu będzie pochowany?
Ktoś, kto był kobietą, ale wieczne jej odpoczywanie, bo umarła.
Cięty hultaj. Trzeba nam ważyć słowa, inaczej igraszka ich wystrychnie nas na dudków. Zaprawdę, mój Horacy, świat się stał tak dowcipny, od 3 lat to uważam, że chłop swoim wielkim palcem u nogi nagniotków nabawia dworaka, następując mu na pięty. Od jak dawna jesteś grabarzem?
Dniem, w którym zacząłem tę profesję, był właśnie ten dzień roku spomiędzy wszystkich innych, w którym nieboszczyk nasz król Hamlet pobił Fortyn Brasa.
Jakże to dawno?
Nie wiesz, was pan? Każdy smyk u nas wie o tym. Było to tego dnia, kiedy młody Hamlet przyszedł na świat, ten sam, co tu zwariował i został wysłany do Anglii.
Czy tak? A dlaczegoż on został wysłany do Anglii?
Dlatego właśnie, że zwariował. Ma on tam rozum odzyskać. Ale chociażby go nie odzyskał, nie będzie tam oto kłopotu.
Dlaczego?
Bo tam tego nie dostrzegą nawet. Tam wszyscy wariaci tak jak on.
Skutkiem czego on zwariował?
Skutkiem pewnej przyczyny.
Jakiej przyczyny?
Skutkiem utraty rozumu.
Gdzież by to być mogło?
Gdzie? Tu, w Danii, której ziemię kopię od lat 30.
Jak długo może kto leżeć w ziemi, nim zgnije?
Jeżeli nie zgnił przed śmiercią, co się w tych czasach zdarza, mamy bowiem ciała, które pod tym względem nie czekają, aż się je w ziemię włoży, to może przeleżeć jakie 8 albo 9 lat, grabarz przeleży lat 10.
Dlaczego ten jeden więcej niż drudzy?
Bo mu jego rzemiosło tak wygarbowało skórę, że kawał czasu może wodę wstrzymać. A woda, panie, jest straszliwą naszych grzesznych ciał niszczycielką. Oto czaszka, która od 23 lat leży w ziemi.
Czyjąż ona była?
Sławnego wartogłowa. Czyją? Na przykład, jak myślicie?
Nie domyślam się wcale.
Zaraza na niego. Przypominam sobie, jak mi wylał na głowę całą butlę Ryńskiego. Ta czaszka, proszę pana, była własnością Joryka, królewskiego błazna.
Hamlet, podnosząc czaszkę. Jego?
Jego, samego.
Pozwól, niech się jej przyjrzę. Biedny Joryku. Znałem go, mój Horacy. Był to człowiek niewyczerpany w żartach, niezrównanej fantazji. Mało 1000 razy piastował mnie na ręku, a teraz? Jakże mnie jego widok odraża i aż w gardle ściska. Tu wisiały owe wargi, które nie wiem, jak często całowałem. Gdzież są teraz twoje drwinki, twoje wyskoki, twoje śpiewki, twoje koncepty, przy których cały stół trząsł się od śmiechu? Nic, że z nich nie pozostało na wyszydzenie swych własnych, tak teraz wyszczerzonych zębów? Idź, że teraz do gotowalni modnej damy i powiedz jej, że chociażby się na cal grubo malowała, przecież się takiej fizjognomii doczeka. Pobudź ją przez to do śmiechu. Proszę cię, mój Horacy, powiedz mi jedną rzecz.
Horacy.
Co, mój książę?
Czy myślisz, że Aleksander Wielki tak samo w ziemi wygląda?
Zupełnie tak.
I tak samo pachniał? Brrr!
Odrzuca czaszkę.
Zupełnie tak, mości książę.
Jak nikczemna dola może stać się naszym udziałem? Nie mogłażby wyobraźnia, idąc w trop za szlachetnym prochem Aleksandra, znaleźć go na ostatku zatykającego dziurę w beczce?
Tak, brać rzeczy byłoby to brać je za ściśle.
Bynajmniej. Można by go tam przeprowadzić, rozumując z umiarem i z wszelkim prawdopodobieństwem, przykład w taki sposób. Aleksander umarł. Aleksander został pogrzebiony. Aleksander w proch się obrócił. Proch jest ziemią, z ziemi robimy kit. I dlaczegóż byśmy tym kitem, w który on się zamienił, nie mogli zalepić beczki piwa? Potężny Cezar przedzierzgnął się w glinę, którą przed wiatrem chłop zatkał szczelinę. Zatrząsłszy światem, pójść na pole pchaty, toż kres wielkości, toż los potentaty. Lecz cicho, patrz, król tu nadchodzi.
Księża procesjonalnie wchodzą. Za nimi niosą zwłoki Ofelii, tuż za zwłokami postępuje Laertes i żałobnicy. Następnie król, królowa i orszak.
Królowa, cały dwór, czyjże to pogrzeb? I ceremonia skrócona, to znaczy, że ten, którego zwłoki tak prowadzą, sam sobie musiał rozpaczliwą dłonią odebrać życie. Ktoś to z wyższej klasy. Odstąpmy na bok i patrzmy.
Usuwa się z Horacym na stronę. Laertes.
Jakiż obrządek pozostaje?
Jest to Laertes, zacny młodzian, uważajmy.
Jakiż obrządek jeszcze pozostaje?
Ksiądz. Posunęliśmy ten akt tak daleko, jak tylko mandat nam pozwala. Śmierć jej była wątpliwa i gdyby był wyższy nakaz, nie przemógł rygoru przepisów, w niepoświęconej musiałaby ziemi przeleżeć do dnia sądu. Miasto modłów spadłyby na nią gruzy i kamienie. Tak zaś zachowa swój dziewiczy wieniec i towarzyszyć jej będzie do grobu kwiat i dźwięk dzwonów.
Więcej nic?
Nic więcej. Skazilibyśmy obrządek za zmarłych, gdybyśmy nad nią rekwiem śpiewali, tak jak to czynim tym, co bogobojnie oddali ducha.
Spuśćcie ją do grobu. Niechaj z tych pięknych, nieskalanych szczątków fiołki wykwitną. A ty, twardy księże, wiedz, że pomiędzy chórami aniołów wznosić się będzie moja siostra wtedy, gdy ty się w prochu wić będziesz.
Hamlet. Ofelia.
Królowa, sypiąc kwiaty.
Najmilsza z dziewic, bądź zdrowa. Myślałam widzieć cię żoną mojego Hamleta. Prędzej się w kwiaty spodziewałam stroić twoje małżeńskie łoże niż mogiłę.
Laertes. Trzykroć 30 razy ciężkie biada. Niech na przeklętą głowę tego spada, kto podłym czynem zmącił twoje zmysły. Nie sypcie jeszcze ziemi, niech się jeszcze raz jej kochanym widokiem napieszcze.
Wskakując w grób.
Walcie proch teraz na dwojakie zwłoki, aż usypiecie kurhan tak wysoki jak Pelion albo prujący obłoki podniebny Olimp.
Hamlet, ukazując się.
Co to jest za człowiek, którego boleść brzmi z taką przesadą? Którego objaw żalu zatrzymuje gwiazdy w ich biegu i obraca one w słuchaczy osłupiałych? To ja jestem Hamlet, syn Dani.
Wskakuje w grób.
Laertes. Poleć duszę czartu.
Hamlet.
Źle się waść modlisz. Puść mi gardło, proszę, bo choć nie jestem prędki i drażliwy, ale mam w sobie coś niebezpiecznego, czego ci radzę strzec się. Odejm rękę.
Król. Hola, rozdzielcie ich.
Królowa.
Hamlecie, synu!
Dworzanie. Panowie!
Horacy.
Hamuj się, łaskawy książę!
Dworzanie rozdzielają ich i obydwaj wychodzą z grobu.
Hamlet. Walczyć z nim będę o lepszą, dopóki powiek na wieki nie zawrę.
Królowa.
O co, mój synu?
Kochałem Ofelię. 1000 by braci z całą swą miłością nie mogło memu wyrównać uczuciu. Cóż byś ty dla niej uczynił?
Król do Laertesa.
To nowy wyskok szaleństwa.
Królowa podobnież.
O, miej wzgląd na niego.
Mów do pioruna. Mów, co byś uczynił. Jesteśli gotów płakać, bić się, pościć, dać się rozedrzeć, rzekę wypić do dna, jeść krokodyle? I jam także gotów. Przyszedłeś tutaj jęczeć w grupie i skakać dla urągania mi? Daj się z nią razem żywcem pogrzebać i ja to uczynię. A jeśli prawisz o górach, niech na nas runą miliony włók ziemi, aż kopiec, co z niej powstanie, stercząc w głąb eteru, ossę w brodawkę zmieni. Jeśli umiesz szermować gębą, ja to potrafię.
Królowa.
Szał to, któremu chwilowo ulega, gdy go ominie wraz jak gołębica po wylężeniu swoich złotych piskląt, potulnie zwiesi głowę i zamilknie.
Powiedz mi, waćpan. Co się to ma znaczyć, że się obchodzisz ze mną tak niegodnie? Jam ci tak sprzyjał. Ale mniejsza o to, choćby Herkules dał się i posiekać, zawsze kot miauczeć będzie, a pies szczekać.
Wychodzi. Król.
Horacy, proszę cię, miej go na oku.
Horacy wychodzi. Król do Laertesa. Uzbrój cierpliwość tym, co ułożone pomiędzy nami. Rzecz się sama składa.
Gertrudo, każ tam komu nad nim czuwać. Grób ten mieć będzie wkrótce żywy pomnik, a my spokojność. Lecz nim to się stanie, cierpliwie nasze prowadźmy zadanie.
Wszyscy wychodzą.